Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W dzisiejszym programie porozmawiamy o związkach między ekonomią i ekologią. Czy jest możliwe rozsądne połączenie celów ekonomicznych z ochroną środowiska? Czy mamy szansę na to, żeby ekologia nie stała się propagandową pałką służącą do okładania, a może nawet okradania mniejszych krajów Unii Europejskiej? Co w takim razie możemy zrobić, aby ochrona środowiska nie była pretekstem do mnożenia zysków przez największe międzynarodowe koncerny kosztem małych, lokalnych firm i wszystkich mieszkańców naszej pięknej planety? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam gość Ekonomizera, którym jest dziś Robert Jankowski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego. Dzień dobry, panie prezesie.
A dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wsłuchując się w głosy ekologów z całego świata, łatwo odnieść wrażenie, że fałszywie rozumiana ekologia może najwięcej kosztować właśnie nas, Polaków. Czy zgodziłby się pan z taką opinią?
Tak, to rzeczywiście, ponieważ to, co mówimy o zielonej ekonomii roku 2050, czyli green economy w terminologii unijnej, to jest coś, co może nas dotknąć bardzo mocno, o ile w tej chwili już nie zaczniemy, nie podejmiemy pewnych działań, które temu zapobiegną.
Co nam konkretnie grozi z tej strony? Czy tak patrząc ekonomicznie, jakie mogą być te główne preteksty do złupienia naszych kieszeni?
Złupienie, tak, bardzo dobre słowo, panie redaktorze. Ponieważ cała w ogóle ekonomia jako taka to jest nic innego jak pewna organizacja życia społecznego, gdzie jest gra interesów. I teraz się okazuje, że stary system, gdzie jest centralizowany, który wielkie korporacje sobie pewne działki przydzielały między sobą, to ten system wykorzystuje nowoczesne technologie już połowy XXI wieku po to, żeby dalej mnożyć swoje zyski, no i szukać tak zwanego jelenia. No, typowym przykładem jest tutaj niemiecka polityka Energiewende 2.0, która zbankrutowała w Niemczech, a w związku z tym szuka się teraz kogoś, kto za to wszystko zapłaci. No i wybrano sobie takiego chłopca do bicia za czasów jeszcze poprzedniej ekipy i próbowano właśnie nas tutaj namówić do tego, żebyśmy my wygasili własny przemysł, a zamiast tego ściągali coś, co nie bardzo wiadomo dla nas, co to jest, no, czym jest. No. A byle bo nie nasze.
Ekonomizer. Jeśli chodzi o tą politykę proekologiczną, ochronę środowiska, to mówi pan często o tym, że mamy w tej chwili taki model scentralizowany w ochronie środowiska. Co to znaczy ten scentralizowany model?
Nawiązując do wielkich odkryć pana Alvina Tofflera, który to opisał w książce Trzecia fala, mamy w tej chwili końcówkę już tak zwanej drugiej fali rozwoju cywilizacyjnego, która się wiązała się z tą industrializacją końca XIX wieku, początku XX, gdzie człowiek stał się takim trybikiem w maszynie. Nawet Charlie Chaplin zrobił kiedyś taki piękny film na ten temat. Takim trybikiem w maszynie, gdzie cała jego praca szła do góry, a następnie jedna wielka centrala rozdzielała te korzyści, te pieniądze szło tutaj w dół. I co się okazuje? Że w tej chwili technologia przede wszystkim, ale również no, poziom wykształcenia społeczeństwa, świadomość, komunikacja międzyludzka sprawna spowodowała, że możliwe stały się w pełni funkcjonalne systemy zdecentralizowane, gdzie mamy do czynienia nie z jednym do góry idącą pracą ludzką i w dół pieniądzem za to, ale z całymi łańcuchami wzajemnego świadczenia sobie usług oraz wymiany produktów, które krążą w jedną stronę, a w drugą stronę idą świadczenia pieniężne. To się do tego stopnia nawet rozwija, że możliwe są i to w niektórych miejscach zaczęło to być praktykowane świadczenia wzajemne, czyli powoli zaczyna zanikać coś, co możemy nazwać tradycyjnym pieniądzem. Czyli są świadczenia wzajemne w jednym jednej strony, a w drugiej strony są drugie świadczenia. Są takie fajne procesy w Ameryce robione i to nawet ze sporym skutkiem. Czyli podsumowując, możliwe są w tej chwili zupełnie inna organizacja właśnie z przyczyn technologicznych i to jest właśnie ta esencja tej zielonej ekonomii, że ludzie zaczynają brać sprawy we własne ręce. Zaczynają tutaj się procesy wymiany usług, towarów, a systemy scentralizowane po prostu odchodzą już w przeszłość. Rola rządu centralnego w tym momencie sprowadza się do po prostu tylko legislacji, wytyczania pewnych kierunków, tworzenia reguł gry dla ludzi, a ludzie już to sobie sami potem wzajemnie robią. No, tylko i wyłącznie mając pewien model cywilizacyjny, ludzie już praktyczne rzeczy sami tutaj potrafią sobie zrobić.
Ekonomizer. Spróbujmy wytłumaczyć naszym słuchaczom, co w takim razie byłoby złego w tym, że centralnie rządy państw czy jakieś instytucje ponadnarodowe pilnują, żebyśmy przestrzegali obostrzeń ekologicznych. Co w tym jest złego?
Złego w tym nie ma nic, natomiast te systemy scentralizowane doprowadziły właśnie do wielkich zaburzeń ekologicznych na całym świecie, do rabunkowego wykorzystania zasobów naturalnych, gdzie na przykład na najwyższa góra oceanu w tej chwili zanika, bo tam jest kopalnia złota i ci, którzy jeszcze na nią weszli, to mają zaliczoną w ramach korony ziemi tą górę, a ci, którzy nie weszli, to już nie będą mogli zaliczyć, bo góry nie będzie po prostu. Czyli to jest patologia tego właśnie systemu scentralizowanego, gdzie wielkie korporacje po prostu zajęły, zawłaszczyły, no a rządy są zmuszone pracować w tym kierunku, żeby im to po prostu ułatwiać. Natomiast to, co możemy w tej chwili zrobić i to, co na przykład nasz polski rząd realizuje, to jest system tak zwany prosumencki, czyli to typowo właśnie obywatelski, gdzie ludzie sami produkują i dzielą się z innymi tym, co właśnie wyprodukowali.
Może wytłumaczmy to słowo samo, tak. Prosument.
Słowo prosument powstało dosyć dawno temu, bo powstało w latach 70. już, gdzie takim pierwszym przejawem właśnie prosumenckości, który się cytuje w literaturze, to było wprowadzenie tak zwanych testów ciążowych dla kobiet. Bo poprzednio kobiety, jak poczuły się w stanie błogosławionym, szły do lekarza, ginekologia, on je sprawdzał, wykonywał testy i rzeczywiście potwierdzał lub też nie. Natomiast kiedy wprowadzono automatyczne te testy ciążowe, no to kobieta mogła sobie sama sprawdzić. Nie musiała już tutaj dużo, to jest duża oszczędność czasu i pieniędzy oczywiście tutaj. I system prosumencki polega na tym, że bardzo wiele rzeczy sami produkujemy. W Polsce się w tej chwili burzliwie rozwija system prosumencki związany właśnie z energią odnawialną, panelami fotowoltaicznymi, gdzie został zainicjowany mniej więcej rok temu właśnie program prosumencki dla paneli fotowoltaicznych. Bardzo dobrze to się rozwija i mamy coraz to nowe granice przekraczane, jeżeli chodzi o moce zainstalowane. Ale jednocześnie ludzie, którzy produkują nadmiar, to ten nadmiar z tym nadmiarem dzielą się ze swoimi sąsiadami.
Ekonomizer. Prosument to jednocześnie producent i konsument. Produkujemy sami dla siebie. I jaki jest tego efekt? To jest bardziej ekologiczne, jeśli produkujemy sami dla siebie? Jest to może też tańsze? Jakie są główne atuty tego systemu prosumenckiego?
Ja się zgadzam tutaj w pełni z tymi ludźmi, którzy mówią, że każdy człowiek o wiele lepiej zadba o swoje własne sprawy, nie tylko finansowe, ale teren wokół siebie, niż zadba to za niego urzędnik gdzieś tam centralnie rezydujący w Warszawie czy w Brukseli. I system prosumencki jest tą przyszłością, bo to się na całym świecie dzieje, nie tylko w Polsce, ale prosument to nie tylko energia z OZS, paneli fotowoltaicznych. Prosument, mówimy mówimy również o prosumencie żywnościowym, mówimy o prosumencie medycznym, mówimy o prosumencie edukacyjnym nawet. Te wszystkie systemy, gdzie ludzie sami, mając wiedzę w tej chwili, mając środki łączności poprzez internet, mając wzajemne zaufanie do siebie, tworząc takie grupy, bo prosumenckość tworzy się w grupach lokalnych, mając do siebie takie własne zaufanie, mogą ci ludzie właśnie stworzyć w pełni funkcjonalne, przyjazne środowisku, przyjazne sobie samym, no bo co to jest środowisko? To jest to miejsce, gdzie my żyjemy, dookoła nas, prawda? Ten mój ogródek przydomowy, ta moja droga dojazdowa na przykład i tak dalej. To jest właśnie to moje środowisko. Ludzie mogą o to sami zadbać i sami sobie to stworzyć tutaj.
Zupełnie w przeciwności do tego, co pan mówi, jest to, co możemy zauważyć w naszych marketach. Idziemy do sklepu na przykład i tam patrzymy, leżą sobie ziemniaki przywiezione z Niemiec, pomidory przywiezione z Hiszpanii, czyli że mimo, że my jesteśmy dużym producentem, czy to ziemniaków, czy pomidorów, można sobie tak wyobrazić nawet, że nasze ziemniaki są wożone do Niemiec, niemieckie ziemniaki do Polski. Jak to działa? Skąd to się bierze? Gdzie tu jest wada tego systemu?
Szanowni Państwo, właśnie to, co pan redaktor w tej chwili powiedział, to jest ten taka emanacja tego, czym jest ten właśnie system scentralizowany pod pozorami skuteczności i wydajności ekonomicznej. Robi się systemy, które z tą skutecznością i wydajnością, a z ekologią nie mają nic wspólnego. Ponieważ te takie właśnie włożenie na dalekie odległości, tam już nie będę wchodził, ale to jest generacja CO2 niepotrzebnego z transportu, to jest pewna gra interesu, gdzie można na przykład ceny zbić kosztem producenta i sprzedawać taniej towary, a z kolei marżę narzucać i zarabiać więcej. To jest cały duży system, który wielki biznes znakomicie opanował. Natomiast to, jakie są koszty środowiskowe tego wszystkiego, to oni nie mają tego nawet wliczonego w sobie. To, co pan redaktor tutaj wspominał o tych towarach ekologicznych, to jest nic innego jak tak zwany greenwashing, przeciwko któremu wiele środowisk ekologicznych protestuje. To nazwa się wzięła od brainwashing, czyli robienie prania mózgu ludziom. Tak tu się robi też takie pranie mózgu, że coś mamy bardzo ekologicznego i dobrego, podczas gdy tak jest to tylko w teorii albo w takim otoczce to jest ekologiczne, a w środku tam nie ma żadnej ekologii.
Greenwashing, czyli zielone pranie.
Tak, zielone pranie mózgu to tutaj. Jeżeli się patrzy na te właśnie różne półki i tak dalej, wszystko jest eko, pięknie. Mi się przypomina historia, kiedy niemieckie kiełki z niemieckiej farmy, tam gdzieś w okolicach Hamburgu, ale dobrze pamiętam, między Hanowerem a Hamburgiem, potrafiły w Niemczech i w Austrii zabić ponad 50 osób, ponieważ nie dopilnowano reżimów związanych z bezpieczeństwem żywności, jako że to było produkowane na farmie ekologicznej. Więc tak to produkowano ekologicznie, że dopuszczono do zmutowania salmonelli z wielu różnych źródeł, one tam się połączyły, wyprodukowało produkt, który później nie tylko doprowadził do ciężkich chorób na masową skalę w Niemczech, ale ponad 50 osób zabił nawet. I to jest właśnie ekologia w wydaniu właśnie wielkiego biznesu.
Ekonomizer. Muszę w tym momencie jeszcze zacytować taką obronę stosowaną przez wielkie koncerny i przez rządy wobec tej swojej polityki. Rządy i wielkie koncerny tłumaczą nam, że konieczne jest takie centralizowanie tych działań, bo tylko centralnie można doprowadzić do tego, że zmniejszane są emisje, że przestrzegane są normy, przy czym my mamy narzucone emisje w Europie, a firmy europejskie przenoszą swoją produkcję na przykład do Azji, gdzie nie ma takich norm. I efekt tego jest taki, że oni spełniają swoje normy w Europie, ale czy zmienia się przez to produkcja, emisja gazów, czy stan środowiska się przez to polepsza?
Tak, panie redaktorze, ma pan słuszną rację, że właśnie są to takie różne sztuczki robione przez wielkie korporacje. Ja nie jestem przeciwnikiem wielkiej korporacji, żeby znaczyć. Każde wielkie korporacje też mają swoje miejsce na świecie. Natomiast to są takie pewne sztuczki mające spełnić wymagania urzędnicze, ponieważ urzędnicy... Mieliśmy taki system tutaj w Polsce, gdzie był centralnie sterowany, gdzie urzędnikom się wydawało, że oni wszystko potrafią zaplanować. Ten system zbankrutował. Wykonywanie celów klimatycznych politycznych, które zostało przez Unię ustalone i narzucone nam wszystkim. Powiedzmy tak, z jednej strony to jest dobre, że jest taka świadomość i że trzeba rzeczywiście coś zacząć myśleć, robić z tymi rzeczami, ale z drugiej strony trzeba pozwolić ludziom to wszystko wykonywać w sposób jak najbardziej racjonalny na samym dole. I na przykład tutaj bardzo dobrym pomysłem jest tak zwany klaster, czyli klaster energii, jednolity system, który nie emituje, praktycznie jest zero emisji, a nawet pochłania emisje, tutaj, które są już wcześniej były zrobione. No i taki klaster, który bazuje na wymianie sąsiedzkiej, na sprawnym zarządzaniu tutaj właśnie w lokalnych strukturach, jest jedną z takich elementów tak zwanych inicjatyw obywatelskich. Bo to, co się w tej chwili dzieje na całym świecie, to jest to, że ludzie na tyle poczuli się odpowiedzialni za to, co robią za planetę naszą, że sami tworzą inicjatywy obywatelskie. Na przykład są budżety obywatelskie, bardzo dobrze się u nas zaczęły rozwijać. Jest taka inicjatywa paneli obywatelskich, prawda? No, inicjatywy prosumenckie w ogóle, te wszystkie ruchy miejskie, które się tworzą. To jest wszystko to, co wielu ludzi zaczyna dbać o zarówno funkcjonowanie relacji międzyludzkich, jak i o środowisko, w ogóle z potrzeby serca. A urzędnicy, ja uważam, że no w tej chwili dokonuje się zmiana świadomości zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Urzędnicy są do wspierania tego i pomagania, a nie do dyscyplinowania. Dyscyplinować można wielkie korporacje. Można dyscyplinować na przykład ZE PAK, który tam w okolicach Konina bardzo złe rzeczy robi. No to można dyscyplinować. Ale ludzi, którzy robią to wszystko w swoich ogródkach przydomowych, którzy sobie zakładają instalacje fotowoltaiczne, nie ma potrzeby. Oni to wiedzą i oni to robią sami po prostu.
Ekonomizer. Czy jest możliwość takiego instytucjonalnego wsparcia właśnie takiej samopomocy? Bo to rzeczywiście, gdybyśmy my sami zaczęli się wspierać, tutaj pan wspominał kiedyś o takim kolonialnym zwyczaju wspólnego budowania domów. Na przykład, że sąsiedzi wzajemnie sobie pomagali. Teraz wydaje się, że właściwie i jeden sąsiad, i drugi, którzy się wspomagają w budowie domu, byliby obciążeni podatkami, że przecież oni zbudowali dom sąsiadowi i powinni za to zapłacić podatek. Czy jest możliwe wsparcie tego typu inicjatyw, żeby rzeczywiście na najniższym szczeblu ta aktywność gospodarcza się zwiększała?
Szanowni Państwo, to, co pan redaktor w tej chwili powiedział, to są pomysły naszych środowisk, które sięgają już kilka lat do tyłu, mianowicie o tym, żeby całe te tak zwane klastrowe organizacje społeczeństwa, nie tylko ekonomii, nie tylko budownictwa, nie tylko energetyki, żeby ona na zasadzie wymiany sąsiedzkiej nie była opodatkowana, bo to nie ma najmniejszego sensu, te wszystkie małe. I nasz polski rząd w tym kierunku idzie trochę. Były zrobione pewne kroki takie. Nasze postulaty były i były oczywiście dalej idące. Tam były włączenie firm, włączenie samorządów i tak dalej. Pewnie za jakiś czas i to zobaczymy tutaj. Żeby nie szukać pieniędzy w kieszeniach tam, gdzie ich nie ma. To, co pan tutaj wspomniał, pan redaktor, to jest bardzo fajna rzecz, bo w koloniach w XVII, XVIII, XIX wieku, jak się pobierało młode małżeństwo, to wtedy cała okolica, cała wioska, cała miejscowość przychodziła na kilka dni i wspólnie stawiali im dom. A potem ci młodzi z kolei innym. Ja na przykład widziałem coś takiego, takie wspólne stawianie Centrum Kultury jednego z ruchów religijnych, tam gdzie byłem, w tych koloniach, gdzie w ciągu jednego weekendu postawiono w pełni funkcjonalne całe Centrum Kultury, gdzie wszyscy mogli sobie tam potem przyjść i sobie z tego korzystać tutaj. Całe te wszystkie nasze środowiska właśnie postulują zwiększenie aktywności ludzkiej i zdjęcie opodatkowania aktywności ludzkiej dla siebie samych. Nie znaczy to, że nie należy zdejmować podatki z również cwaniaczków, którzy różnymi sztuczkami na przykład próbują VAT ominąć i tak dalej, różne tam całe łańcuchy tych przesyłu towarów pomiędzy państwami. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ludzie robią coś dla siebie na małą skalę, dla swoich lokalnych społeczności, to żeby państwo po prostu nie mieszało się. Natomiast, jeżeli chodzi o mechanizmy wsparcia, no to są przecież przecież były postulowane wielokrotnie mechanizmy wsparcia dla energetyki, dla wody, recencjonowania dla krastów i te mechanizmy się pojawiły w postaci Mój Prąd, Moja Woda na przykład. I to zrobił ten rząd, nie rządy poprzednie, tylko ten właśnie rząd, który teraz rządzi, zrobił to, wsłuchał się w postulaty środowisk klimatycznych, ekologicznych i to zrealizował.
Ekonomizer. Mówił pan o tym, że potrzebna jest ta aktywność obywatelska i okazuje się, że mamy taką możliwość rozpropagowania pewnej inicjatywy, bo już w sobotę Polskie Forum Klimatyczne zaprasza na konferencję Forum Permakultury. Co to takiego ta konferencja? Forum Permakultury, wyjaśnijmy sens w ogóle tego słowa.
Permakultura to jest taka specyficzna uprawa ziemi, gdzie poprzez stworzenie kilku warstw odpowiednich, nie będę teraz chodził w szczegóły, to mówimy na konferencji, można uzyskać tak zwaną podniesioną grzędę, gdzie dochodzi do znakomitego plonowania z minimalnym zużyciem wody oraz bez jakichkolwiek środków chemicznych. I nasza konferencja, właśnie Forum Permakultury, gdzie zjadą się ludzie praktycznie z całej Polski, bo i Podkarpacie będzie, i Warszawa, i Dolny Śląski, oczywiście ten nasz tutaj komponent poznański będzie tutaj się znajdował. Będziemy dyskutować nad tym, jak skutecznie zacząć promować tą ideę, tak żeby można było produkować prawdziwie ekologiczną, czystą żywność z minimalnym zużyciem wody, żywność, która będzie zdrowa dla ludzi. To jest oferta dla działkowców, dla ludzi posiadających przydomowe ogródki warzywne, które mają, dla różnego rodzaju działaczy miejskich, z ruchów miejskich, dla radnych osiedlowych, którzy chcieliby założyć jakieś ogrody u siebie, tego typu właśnie tutaj. Powiem państwu, że jest tutaj bardzo fajna współpraca z Targami Poznańskimi, które kto wie, czy nie będą takim właśnie centrum szkoleniowym właśnie permakultury. W każdym razie my zachęcamy przede wszystkim nie tylko seniorów, działkowców, ale również i młodzież, która jest tak bardzo czuła na tematy klimatyczne i dajemy im alternatywę, że nie tylko demonstracje, nie tylko domaganie się, stawianie żądań, ale również przyjdźcie do nas i zacznijcie sami coś robić praktycznie, żeby zazielenić nasze tereny miejskie.
Przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób możemy odnaleźć tę konferencję, gdzie dokładnie, o której godzinie i w jaki sposób się tam znaleźć.
Konferencja odbędzie się w sobotę od godziny 11 do 16 będzie prowadzona. Będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach targów pod nazwą Hobby. Natomiast nas można znaleźć na Facebooku, bo tam mamy wydarzenie utworzone, właśnie konferencja Forum Permakultury, można tam szukać. Jesteśmy, tam jest program cały opublikowany, no i cóż, no, zachęcam po prostu do zapoznania się z tym w ten sposób, tutaj w elektronice.
Mamy nadzieję na ciekawe spotkania już w sobotę, a ja dziś dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Ekonomizera był prezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego Robert Jankowski.
Dziękuję państwu, no i do zobaczenia na Forum Permakultury.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.